Żarłok i Skóra.
I Mando.
Jerry.
Wokusia.
Szymas.
Oraz nasi goście.
Konglomerat podcastowy.
Wasze ulubione podcasty
w jednym miejscu.
Zapraszamy.
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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon Szymaś-Cieściński i dziś opowiem wam o moich wrażeniach z seansu Madame Web. Madame Web, film, który został szybko okrzyknięty mianem najgorszego filmu 2024 roku i który doprowadził do burzy w anglojęzycznym internecie, zwłaszcza na związanej z krytyką filmową części YouTube'a. Film, który miałem omówić jakoś świeżo po premierze, ale potem wpadłem w tę bańkę, w tę pętlę na YouTubie. Zacząłem przeglądać wszystkie te opinie wywołane między innymi recenzją Keitha Stockmana, który miał omówić ten film, a ostatecznie tłumaczył, że tworzenie filmu w wielkim studio z wieloma producentami i tak dalej to może być masakra. I pewnie ma rację, tak? Ale to nie broni tego, że Madame Web no, nie jest najlepszym filmem, ale krytycy, hejterzy też wskoczyli właśnie na drugi biegun i zaczęli wyciągać w ogóle jakieś rzeczy z przeszłości, w ogóle mieszać z błotem Disneya, Marvela, wciągać w to Brie Larson i tak dalej. I też nie rozmawiali de facto o filmie, dlatego ja dzisiaj trochę zignoruję tę całą debatę, znaczy debata to duże słowo w tym kontekście, może to małe szambo, które gdzieś tam się wylało w internecie i po prostu skupię się na samym filmie Madame Web z 2024 roku. Za scenariusz odpowiadają Bark, Sharpless, Matt Sazama, Karem Sanga, Claire Parker oraz reżyserka S.J. Clarkson. I reżyserka jest tutaj twarzą trochę tej produkcji. Ona pracowała przy wielu serialach w sumie, ale na ogół króciutko, z żadnym się nie związała jakoś na dłużej. Na ogół reżyserowała tylko jeden epizod, zaś jako scenarzystka pisała głównie serial Mistresses, czyli Kochanki dla BBC. Potem stworzyła też, napisała remake tego serialu dla telewizji ABC. No i teraz trafiła do Sony i do Marvela i wzięła się za Madame Web. Jest to film o tytułowej bohaterce, poznajemy jej genezę. Jest to nowojorska ratowniczka medyczna Cassandra Webb, która doznaje w trakcie akcji ratunkowej śmierci klinicznej, która to śmierć kliniczna budzi w niej nietypową zdolność. Otóż Cassandra zaczyna mieć wizję przyszłych wydarzeń, na ogół związanych ze śmiercią kogoś czy czegoś z jej bliskiego otoczenia. I jedna z takich wizji obrazuje śmierć trzech nastolatek z ręki mężczyzny w garniturze, a potem w czarnym kostiumie Spidermana. Cassandrze udaje się zapobiec masakrze, ale zostaje oskarżona o uprowadzenie tych trzech dziewczyn i teraz musi ukrywać się, by chronić siebie i nastolatki przed policją, przed wspomnianym mężczyzną zwanym Ezekielem, który nie zamierza odpuścić i sprawę nie ułatwia jeszcze fakt, że prawdopodobnie ma on, ten Ezekiel, jakiś związek z jej zmarłą przed laty matką. Słyszycie, wizję przyszłości, wizję śmierci oraz ratowanie młodszych i słabszych przed chodzącą maszyną do zabijania, no to chyba oczywiste, że seans mógłby przywoływać skojarzenia z serią Final Destination, Oszukać przeznaczenie, oraz z długim, nie długim, tylko drugim Terminatorem, lub z tymi filmami o osobie, która nie chce mieć dzieci, ale nagle staje się nianią, innym tam jakimś opiekunem i przywiązuje się do dziecka czy do dzieci i okazuje się, że jednak no, chce być potem tym rodzicem, opiekunem i tak dalej. No i pierwotnie to miał być mocno terminatorowy film, w którym Ezekiel podróżuje w czasie i przestrzeni, by zabić Mary Parker i tym samym nie dopuścić do narodzin Petera Parkera. I mało tego, plotki nawet głosiły, że w filmie pojawi się Tom Holland albo Andrew Garfield oraz, to była inna plotka, że być może Madame Web stanie się prequelem do Amazing Spider-Mana z 2012 bodajże roku. Scenariusz jednak wielokrotnie zmieniano. W końcu prawie go napisano od nowa. Zresztą słyszeliście, że niby pracowało nad nim, nad tą ostateczną wersją 5 osób. Ile tam się osób po drodze przewinęło, ilu było jakichś tam innych asystentów, etc. Tego nie wiemy. No i ostatecznie ten film nie do końca jest Terminatorem 2, a bardziej tą produkcją o osobie, która nie chce mieć kontaktu z dziećmi, no ale potem się trochę do nich przywiązuje i na końcu je akceptuje. No, to nie jest zmiana na lepsze i co ciekawe, Dakota Johnson, która wciela się w Cassandra Webb, też podkreślała w wielu wywiadach, że no, ten film był mocno przepisywany i że ten scenariusz, który ona gdzieś tam klepnęła, podpisując kontrakt na samym początku, i ten scenariusz, który ostatecznie został zrealizowany, i to też, co trafiło do kina, to że to są dwie zupełnie różne historie i że ona sama już nawet nie wie, pogubiła się w tym, co, kiedy, gdzie zmieniano. No i to trochę czuć, o czym pewnie usłyszycie w toku tego nagrania. Tak jak powiedziałem, Dakota Johnson wciela się w Cassandra Webb, Adam Scott w Bena Parkera, a trzecią taką ważną postacią jest Ezekiel Sims, grany przez Tahara Rahima. Jeżeli chodzi o Adama Scotta, to ja mam nadzieję, że on tutaj sporo zarobił, bo totalnie nie wiem, co on robi w tym filmie. W sensie on się tutaj marnuje. Przypomnę, że on gra w Severance chociażby ostatnio. I ta jego postać, znaczy od strony gry aktorskiej wypada w porządku, ale no właśnie on nie może tutaj za bardzo pograć, bo jest trochę taką marginalną rolą jednak. Zaś Tahar Rahim, to też jest dla mnie ciekawostka i zagwozdka, zagadka. Ja go jakoś szczególnie nie kojarzę, no ale wiem, że grał w Proroku, Audiarda, w Mauretańczyku, McDonalda, ostatnio przecież u Scotta w Napoleonie, więc spodziewałem się charyzmatycznego Zwola. Tak? Jednak Zwola, który coś tam będzie miał do powiedzenia, okazuje się, że nie, dostałem wydmuszkę bez charyzmy. I może przejdźmy w sumie przez protagonistów, przez te postacie i to, czego się o nich dowiadujemy w pierwszym akcie. Film otwiera scena, w której Ezekiel pomaga matce Kassandry w ekspedycji w celu zdobycia tajemniczego pająka. Jesteśmy w Peru, w dżungli i poszukujemy pająka, którego jad może być rewolucją w medycynie. Być może będzie mógł wyleczyć jakieś straszne choroby. No i gdy bohaterowie, gdy ekspedycja łapie jednego osobnika, to Ezekiel zabija wszystkich i ucieka ze słoikiem. Więc wiecie, to jest taki Zwol przez duże Z. Tak? Mógł po prostu odejść, ale nie, on zabił wszystkich i to nie ma żadnego sensu. Tak? Ezekiel jest wydmuszką od początku filmu do samego końca, do wielkiego finału. My nie wiemy o nim tak naprawdę zbyt wiele. On wciąż podkreśla, ma takie suche teksty, że nie miał niczego w życiu, osiągnął wiele i teraz nie może tego stracić. Ale co to w ogóle oznacza? Nie miał niczego w życiu, czyli co, miał trudne dzieciństwo i dlatego mamy mu, nie wiem, współczuć, czy o co chodzi, tak? Dlatego jest zły, bo miał trudne dzieciństwo, potem wiele osiągnął, co, dorobił się jako złodziej i morderca, potem jako złodziej i morderca z mocami pająka, no bo oczywiście skorzystał z tego znaleziska i teraz jest takim bieda złym Spider-Manem. Kim on w ogóle jest tak na co dzień? Nie wiemy, z czego żyje, nie wiemy, skąd wiedział o mocy pająków, jak dołączył do ekspedycji, nie wiemy, dlaczego zabił kilka osób zamiast po prostu ukraść słoik. On był na tej ekspedycji legalnie, gdzieś tam ludzie mu ufali, lubili go, mógł zgarnąć pająka i zniknąć. To nie, zrobił dramat, żeby była scena otwarcia, tak widowiskowa, bardziej ona nie jest widowiskowa, no ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Jest postacią bez właściwości. Jako ten zły Spider-Man ma tam jakieś moce, nie, trujący dotyk, chodzenie po ścianach, ogólnie zaprzeczanie grawitacji, widzi też przyszłość, co jest prowadzone w sposób komiczny i pokazuje, jak są pisane dialogi w tym filmie. Ezekiel ma wizję swojej śmierci, budzi się, obok niego w łóżku jest kochanka, widzi, że on jest rozgorączkowany, tak, budzi się z tego koszmaru, no i kochanka pyta, zły sen? Ezekiel odpowiada, to nie sen, ktoś mnie zamorduje. Kochanka, co za pech. No tak to wyglądało w filmie, tak, w kinie. Dialogi są bezsensowne, ta cała kreacja jest mega sztuczna. W ogóle to się rozłazi u podstaw już. I jeszcze mimo tych zdolności, wiecie, to mógł być chociaż taki bohater wykorzystywany przez te pajęcze moce, ale to też nie zostało zrealizowane, bo nie ma żadnych fajnych choreografii w tym filmie. CGI jest średnie, o czym pewnie powiem więcej później. I też jako ten wielki, straszny Zwol bez żadnych wyrzutów sumienia, on nie dostaje nawet jednego dobrego one-linera, tak? Więc naprawdę od początku do końca jest taką postacią bez właściwości. Co z Kassandrą zaś? Ona też wypada mocno tak sobie, bo jej historia jest pocięta i pełna dziur. I jasne, to nie jest tak, że potrzebujemy wszystkich informacji o niej. Niektóre luki można zapełnić samodzielnie, niektóre rzeczy są nieistotne, ale tutaj mamy wielką wyrwę już u początku jej historii, która zwyczajnie budzi ciekawość widza. Na start dostajemy tę scenę właśnie kradzieży pająka, no i matka Kassandry umiera, ale poród, bo była w ciąży wówczas, zostaje odebrany przez spider ludzi z peruwiańskiej dżungli. No i potem przenosimy się w przyszłość i widzimy 35-latkę pracującą w Nowym Jorku jako ratownik medyczny. I Kassandra mówi swoim znajomym, że wychowywała się w rodzinach zastępczych. Nie wiem, czy to jest prawda, no bo może to jest tylko taka bajeczka dla innych ludzi, żeby nie drążyli tematu. Może wychowywały ją zwierzęta w tej dżungli, może jest Moglim, Tarzanem, tak, który teraz przybył do Nowego Jorku. No chyba, że nie wiem, spider ludzie współpracowali z ambasadą. No to jest taka dziura, wiadomo, można bez tego żyć, ale fajnie by było, jakbyśmy dostali jakieś informacje. Przynajmniej wyjaśniono, dlaczego jej matka w ciąży postanowiła udać się na niebezpieczną ekspedycję wśród dzikich zwierząt, trujących roślin i tak dalej, bo to też początkowo budziło raczej facepalma u mnie. Dość intensywnego, mocnego, ale to film na szczęście pod koniec seansu tłumaczy. No ale dobra, sama Kassandra w tym Nowym Jorku jest właśnie trochę jak Mowgli, trochę jak Tarzan, który opuścił dżunglę przed chwilą, bo ona nie ma zbyt wielu cech osobowości, wiemy tylko, że jest totalnym odludkiem, jest dziwaczką trochę, nie radzi sobie w kontaktach z innymi ludźmi i to jest taka naprawdę ekstremalna niemoc, przez którą trudno sobie wyobrazić, jak ona dostała pracę, jak sobie radzi w tej pracy. Przykładowo na samym początku ona tam ratuje kobietę wraz ze swoim partnerem Benem Parkerem. Ratuje kobietę i potem dziecko tej kobiety przynosi Kassandrze w podziękowaniu rysunek. Tak, na zasadzie ratowała pani moją mamę, proszę tutaj rysuneczek. No i Cassie nie wie co zrobić. Cassie nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić. Nie chce przyjąć rysunku. Więc kolega mówi, no Kassandro, przyjmij ten rysunek. Tak, więc ona w końcu przyjmuje, a potem pyta, co mam z tym zrobić. Więc kolega mówi, Kassandro, no możesz go wyrzucić, ale może nie tu i teraz, tak, jakieś pozory zachowaj. Teraz, nie wiem, złóż go i schowaj do kieszonki czy coś. A Kassandra, dorosła 35-letnia kobieta, tak wykształcona, marudzi, że karton słabo się zgina. W sensie naprawdę, no, jakby no nie żyła wśród ludzi przez ostatnie tam x lat. To jest tak aż absurdalne w tym momencie. Jest ratownikiem medycznym, tak to podkreślmy. Powinna sprawnie komunikować się z ludźmi. Ona nie potrafi przyjąć kartki od dziecka i schować jej do kieszeni, a potem jeszcze trafia na baby shower, gdzie też zachowuje się, jakby przyleciała z innej planety, ale tutaj to jest kwestia scenariusza, który leży i kwiczy, bo inni ludzie też zachowują się przy niej mega dziwnie i tak jakby ją poznali dwa dni temu, więc jest nieprzyjemnie w każdym razie. Drugi problem to jej niechęć wobec nastolatek, tak? Gdy staje się tą przymusową opiekunką, wie, że dziewczynom grozi śmierć. Ona jest ratowniczką medyczną, tak, która ma problem z empatią w takiej sytuacji. Wie, że jakiś super złol chce zabić trzy dziewczyny, wie, że tylko ona ma te wizje, dzięki którym może temu zapobiec, przynajmniej tu i teraz. I mówi dziewczynom, że odstawi je do rodziców, bo te rodzice powinni się nimi zajmować, a nie ona. Znowu, tak, jakieś absurdalne, niczym niewytłumaczone zachowanie. I trzeci problem, a propos tej jej empatii i bycia ratowniczką medyczną, ona w pewnym momencie kradnie karetkę, która na sygnale przyjeżdża na wezwanie. Ratownik medyczny kradnie ambulans na sygnale, czym może skazać kogoś na śmierć, a w najlepszym wypadku no, postawi swoich kolegów po fachu w bardzo niemiłej sytuacji. Ta kreacja do mnie absolutnie nie trafia i ciężko mi kibicować tej bohaterce. Niby postać przechodzi jakąś ewolucję, ale to jest taka ewolucja tylko na papierze. Właśnie jak w tych komedyjkach, gdzie mamy dorosłego faceta, nianie w przedszkolu, tak, który na koniec stwierdza, właśnie przez cały film mówi, nie lubię dzieci, nie chcę się nimi opiekować, a na koniec filmu stwierdza, spoko, chcę się opiekować. Tak, już jest okej. I to jest ta ewolucja. Dakota Johnson moim zdaniem wypada mocno średnio, jest strasznie drewniana w mojej opinii. Niektórzy moi znajomi, bo ja nigdy nie byłem jej fanem, tak, mówili, że nie, no bo nie widziałeś wszystkich jej filmów, ona w niektórych filmach gra dobrze, jest spoko, nie wiem, Robert Pattinson też był taki sobie w zmierzchu, a wyrósł na świetnego aktora i rzeczywiście Pattinson jest teraz jednym z moich ulubionych aktorów. Lubię wszystkie jego ostatnie filmy tak naprawdę. Ale Dakota Johnson tutaj wypada moim zdaniem naprawdę kiepsko. Prawie na samym początku jest scena, gdzie ona przegląda pamiątki po zmarłej matce, tak? Z taką drewnianą, smutną miną i to też jest właśnie po tym przyjmowaniu prezenta od dziecka. No i wiecie, no to powinno wzbudzić mi jakieś emocje, tak? Właśnie ma to dziecko, które się cieszy, że uratowano jej matkę, ona straciła matkę, jest sama, nie ma nikogo, przegląda te pamiątki. A wygląda jak, nie wiem, dziecko, któremu mówimy, słuchaj, nakręcimy film na Instagrama, zrób smutną minę, nie? No to ona właśnie ma tutaj taką smutną, drewnianą minę, usta trochę wykrzywione, ale poza tym zero emocji. Przegląda te pamiątki, jakby, nie wiem, segregowała pranie, albo, nie wiem, wyciągała ulotki ze skrzynki na listy. No nie wygląda to dobrze w pierwszym akcie. I mamy trzy bohaterki, trzy młode bohaterki. Sydney Sweeney jako Julię Cornwell, Isabelle Merced jako Annie Corazon i Celeste O'Connor jako Matty Franklin. Trzy przyszłe Spider-Women, których obawia się Ezekiel i dlatego chce je zabić, póki są młode. Sydney Sweeney jest chyba tutaj najbardziej doświadczoną aktorką, tak ma największy dorobek z tej trójki. Teraz w sumie jest o niej głośno, gdy ja o tym nagrywam, bo włożyła sukienkę Angeliny Jolie sprzed iluś tam lat, ten sam krój, och, ach, ach, te portale plotkarskie, ale o Sweeney chcę powiedzieć, bo ona powiedziała, że zgodziła się na rolę Julie Cornwell w Madame Web tylko po to, by nawiązać kontakty w Sony i by realizować inne projekty i nazywa po prostu występ w tym filmie strategiczną decyzją biznesową. Wow, to pokazuje, nie, samo podejście, w sensie ja wiem, że to jest kino rozrywkowe i tak dalej, nie, więc nie trzeba podchodzić do tego jakoś ambitnie, ale gdy stwierdza się, że gram w czymś tylko dlatego, że to mi otworzy jakieś tam kontakty, drogi, ale poza tym to mi w ogóle na tym nie zależy, no to trochę słabo. I trochę to też czuć w tym, jak w sumie Sweeney gra w tym filmie. Jeżeli chodzi o te bohaterki, tutaj jest trochę potencjału, bo każda z nich jest inna. Mamy różnice charakterów i one są takim trio, gdzie przeciwstawiamy sobie, film przeciwstawia właśnie charaktery parami, tak? Czyli mamy trzy dziewczyny i pokazujemy, że jedna jest jakaś, druga jest zupełnie inna, a trzecia jest trochę z boku w danym momencie. Potem ta druga jest jakaś, ta trzecia jest inna, ta pierwsza jest trochę z boku. No i mam na przykład te kontrasty na zasadzie grzeczna versus niegrzeczna, pragmatyczna, uporządkowana versus nieobliczalna, spontaniczna i tak dalej. I to przez moment jakoś tam gra, ale to też są cechy bardzo powierzchowne. Dziewczyny dostają jakiś background, to jest w sumie chyba najlepszy moment w tym filmie, gdy one właśnie trochę wchodzą w interakcję, jest jakaś chemia, poznajemy ich background, ich historię. W sumie to ich tło jest lepsze niż w przypadku Cassie nawet, bardziej spójne, ale one nie zdążą zaistnieć w naszej wyobraźni jako jednostki, ani też jako grupa, bo w gruncie rzeczy po tej jednej sekwencji, no może tam jeszcze przez moment coś tam się rozwija w kontekście tych bohaterek, ale potem to już są po prostu uciekającymi damami w opałach i potem film się kończy niestety. I tutaj też pojawiają się jakieś takie dziwne niespójności w obrębie filmu. Przykładowo jedna dziewczyna najpierw krzyczy, że jej ojciec zanieczyszcza ocean i to jest taki, wiecie, foch, nie? Że właśnie ten nieodpowiedzialny dorosły, och, ach, a potem sama zostawia śmieci w lesie i płonące ognisko, w sensie niezgaszone, tak? Czym wiadomo, no to w ogóle jest nieodpowiedzialne i głupie. Więc znowu mnie zniechęca osobiście o tej bohaterki, ale wiecie, to jest taka absurdalna niespójność. Wiadomo, są takie postawy, nie? W rzeczywistości jest lewicująca młodzież, która jedno mówi, drugie robi, ale to nie jest film na ten temat i to nie jest wątek. My do tego nie wracamy, więc moim zdaniem to znowu jest jakaś taka wpadka. Nie wiadomo, po co jest ta scena w tym filmie. I ja nad scenariuszem oczywiście mógłbym się jeszcze poznęcać, ale chciałbym poświęcić chwilę, żebym o tym potem nie zapomniał, na omówienie strony audiowizualnej filmu, bo jednym z takich dość poważnych problemów jest dźwięk dialogów. Dźwięk dialogów trochę jak z polskiego filmu momentami. Prawdopodobnie problematyczny jest ADR, czyli te ponowne nagranie, ponownie nagrane i podłożone linie dialogowe, bo one brzmią źle, a momentami jakby nie pasują do sceny, tak dosłownie ich przenośni, zwłaszcza w przypadku Ezekiela. Ja oglądałem ten film tylko jeden raz w kinie i no, nie sprawdziłem tego po seansie, ale miałem kilka razy wrażenie, że nawet lip sync w kontekście Ezekiela nie do końca pasuje i on też, ta postać ma trochę jakby zniekształcony głos, taki dziwny głos, jakby komputerowy, i to nieważne, czy w scenie akcji, czy w scenie łóżkowej, czy w złości, czy gdzie jest spokojny. Coś z tym głosem tutaj chyba zrobiono i nie wiem, czy to miało maskować właśnie dogrywki, czy po prostu taka była wizja artystyczna, że jako Zwolton będzie tak mówił, trochę nienaturalnie, ale to mnie wybijało i z tym dźwiękiem tutaj ewidentnie coś nie gra, być może przez te dogrywki, przeróbki, tak? Być może na planie nagrano jedną kwestię, a potem w studio przerabiano ją na jakąś inną. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli chodzi o ten efekt końcowy, i oprawa wideo też jest trochę mech. Mamy Mauro Fiore za kamerą, który nie ratuje tego filmu. On pracował przy Spider-Manie Bez drogi do domu. Pracował przy Bez litości czy Siedmiu wspaniałych też. Ma więc doświadczenie i z superhero, i z kinem akcji. W Bez litości my o tym rozmawialiśmy z Tomkiem jakiś czas temu w konglomeracie podcastowym. Nawet statyczne sceny tam wyglądały dobrze. Wyglądały epicko wręcz momentami. Więc ten facet potrafi kręcić, a tutaj często panuje chaos i jeżeli mówimy o obrazie, to też w warstwie estetycznej to było także dziwne, bo miałem wrażenie, że próbowano bawić się kolorem czerwonym, że ktoś miał jakiś pomysł na to, iż wiecie, Madame Web kojarzy się z czerwonym kolorem, będziemy go używać też symbolicznie, trochę go dodamy więcej w kilku scenach, w scenografii i tak dalej. Ale potem jakby o tym zapomniano, nie wiem, zwolniono osobę, która była za to odpowiedzialna czy coś, i też nie czułem konsekwencji. Tak? Na koniec nawet, ja nie jestem pewny, nie, czy na ile to było zamierzone jakoś od początku do końca, bo to wygląda jak jakaś nieudana próba zrobienia czegoś znowu. No i oczywiście większość filmu to jest CGI, i tak jak w Morbiusie CGI było średnie, tak i tu jest podobnie. Ten film jest jaśniejszy, to jest przeogromna zaleta, bo Morbius w kinie w wielu scenach był dla mnie zupełnie nieczytelny. Ja widziałem po prostu czarny ekran, czarną plamę i jakieś kontury delikatnie może innych obiektów w danej scenie. Madame Web nie ma takiego problemu, ale to jest jednak ostatecznie marne pocieszenie, bo finałowe scenografie, w Morbiusie właśnie finał wypadł chyba najgorzej. Tutaj finał jest jakoś tam czytelny, ale te scenografie też są ciemne, brzydkie, ubogie de facto. Dżungla, do której tam trafiamy kilka razy, nie sprawia jakoś szczególnie wyrażenia autentyczności, tak nie wygląda jak dżungla, a w wielu scenach też czuć, że bohaterowie są na green screenie. Właściwie na bluescreenie, bo ten film robiono na bluescreenie, i że tak trochę, o tym też Dakota Johnson w wywiadach opowiada, tak, że tam krzyczano, nie, że ma się schylić, nie, czy że jest eksplozja, czy coś, i że ona próbowała jakoś to odegrać, ale że ostatecznie nie czuła tego i że w sumie nie chciałaby chyba grać już więcej w takich filmach. No ale dobra, trochę stękam, nie? Czy coś mi się podobało? Tak, w środku filmu jest ta sekwencja, o której chwilę temu wspominałem. Trafiamy na moment do lasu, gdzie rozpalamy to wspomniane ognisko i tam przez moment wszystko gra i huczy. Jest chemia, są normalne dialogi, niby akcja spowalnia, ale dostajemy trochę taką bombę informacyjną, te backgroundy dziewczyn, one trochę się kłócą między sobą i też z Kassandrą, i potem jeszcze dostajemy scenę z masakrą w jadłodajni, która też jest w sumie widowiskowa i autentycznie zaskakuje, i tam trochę czuć rękę Fiore, tam to zagrało jakoś. Wykorzystano też po drodze piosenkę Britney Spears jako miernik czasu, co też szanuję, chociaż tutaj popełniono błąd. Researcher nie ogarnął, że piosenka leciała w radio chyba w 2004, akcja rozgrywa się w 2003, więc piosenka nie powinna być grana w radio w momencie, gdy w świecie przedstawionym się pojawia, no ale to jest detal, tak? Powiedzmy, w kinie nikt tego nie wyłapie, więc nieważne. Mamy w każdym razie tutaj taki kwadrans filmu, tak? Mniej drewna i głupot, więcej normalnego kina. I to się gdzieś tam dobrze ogląda. Jakby cały ten film taki był, to oceniałbym go naprawdę pozytywnie. Ale niestety nie jest, tak? Bo potem wpadamy znowu w studnie absurdów, wracają drętwe dialogi, kiepskie sceny akcji, i nawet nie chcę się teraz tego wyliczać. Wspomnę tylko o dwóch istotnych problemach w skali całego filmu. Pierwsze to te wizje i przepowiednie i brak jakiejś konsekwencji w tym, w jaki sposób są obrazowane i jak one działają w świecie przedstawionym. Kassandra na samym początku ma wizję, w której słyszy fragmenty rozmów z przeszłości i widzi jakieś elementy scen, które rozegrają się w toku filmu, i to wszystko jest przedstawione w taki abstrakcyjny sposób, w jakiejś pajęczynie czasu czy czymś takim, i widzimy tutaj przebłyski elementów finału, przez to sam finał już nie do końca zaskakuje, no bo my wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, ale abstrahując od tego, mamy tę wizję w pajęczynie czasu, a potem wizje, które są normalne. Już takie zwykłe, wiecie, jak fragment wideo z przeszłości. Bohaterka po prostu przez moment jest świadkiem czegoś, co się jeszcze nie rozegrało, więc widzimy jakąś scenę, potem powraca linijka dialogowa z jej początku i okazuje się, że aha, to się nie rozegrało, to nie była scena tu i teraz, tylko to była wizja z przeszłości, a dopiero teraz następuje tu i teraz, tak, rzeczywistość. Można zgłupić w tym momencie, tak, no bo mamy wizje ukazywane inaczej niż za pierwszym razem, a potem jeszcze ten schemat się zmienia. Bo przykładowo w metrze przez moment totalnie nie wiemy, czy widzimy przyszłość, czy teraźniejszość, bo kilka wizji przecina się ze sobą. Więc bohaterka trochę widzi przyszłości, trochę tu i teraz, trochę przyszłości, trochę tu i teraz, trochę przyszłości, trochę tu i teraz, a potem wybucha ta przyszłość z tej pierwszej wizji i jest chaos. To jest średnio zmontowane, średnio czytelne, a to jest bardzo prosta sekwencja w gruncie rzeczy. Tylko właśnie źle przedstawiona, tak? Źle zmontowana, bo tutaj głównie chyba montaż leży. I dodatkowo, wiecie, te wizje mają działać tak, że Cassie wie, że dzieje się coś złego i wtedy może temu zapobiec, po prostu ingerując w daną sytuację. Jeżeli nie zaingeruje, no to dojdzie do tragedii. I w jednej z wizji widzi czyjąś śmierć w wypadku samochodowym, drogowym i próbuje nie dopuścić do tego, by ta osoba wsiadła za kółko i odjechała. I okazuje się, że ta postać jednak odjeżdża i idealnie wjeżdża w środek karambolu. I wychodzi na to, że gdyby Cassie jej nie zagadała, to ta postać by przeżyła. Czyli to znowu jest bez sensu względem wcześniejszej logiki tych wizji. Nie ma tutaj żadnej konsekwencji. Te wizje są mega wygodne dla scenariusza. Po prostu raz działają tak, raz inaczej, raz są prezentowane w jakiś abstrakcyjny sposób, raz po prostu jako film z przyszłości. Cassandra widzi rzeczy, które mają pchać fabułę do przodu. Nic mniej, nic więcej. Drugi problem to w ogóle umieszczenie tego filmu w Spider-Verse, gdzie nie ma Spider-Mana, ale są jego matka i wujek i gdzie wykorzystujemy najbardziej kultowy cytat związany ze Spider-Manem w absurdalny sposób, jakby też totalnie bez zrozumienia. Film w końcu nie jest powiązany z innymi tworami Marvela, tak, nie jest tym prequelem wspomnianym, nie ma tutaj żadnego aktora, który się wciela w Spider-Mana, ale mamy wśród bohaterów Bena i Mary Parkerów. Mary jest w ciąży i ha, 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 jakie to było doskonałe, po prostu subtelne. Mary mówi, że dziecko w niej skacze, nie, no bo czajcie, przeszły Spider-Man, więc on tam skacze, nie może usiedzieć. Och, ach, Boże, to było tak suche i tak złe, ale najgorszy jest cytat. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Wszyscy go znamy, nie? Słyszeliśmy go wiele razy, czytaliśmy go wiele razy. Tutaj nikomu niepotrzebna postać, taki pan ekspozycja od czapy, który nie odgrywa większej roli w tym filmie i też jest do wykreślenia z tego scenariusza. De facto mówi nagle, jeśli przyjmiesz na siebie wielką odpowiedzialność, pojawi się wielka moc. Ja parafrazuję, ja zapisałem to po wyjściu z kina w telefonie, w notatce, może to brzmi odrobinę inaczej, ale no mniej więcej o coś takiego chodzi. Tak, jeśli przyjmiesz na siebie odpowiedzialność, to pojawi się moc. Wielka odpowiedzialność, wielka moc. No chyba ktoś nie zrozumiał oryginalnego cytatu, bo sensu w tym żadnego nie ma. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że partnerem filmu, sponsorem jest Pepsi, bo na Baby Shower wszyscy piją Pepsi, a finał rozgrywa się na tle wielkiego neonu Pepsi. Nie ma to żadnego sensu, ale Pepsi zapłaciło, więc Pepsi jest w filmie i ma neon z betonu i z ołowiu, bo taki był potrzebny do finału. I tych absurdów jest tutaj po drodze więcej. Mamy na przykład właśnie chodzenie po dżungli bez żadnej odzieży ochronnej, czy chociażby czapki, bez przewodnika, nie? Taki po prostu spontaniczny wypad, bum, przez dżunglę, nie? No, jak ja chodzę przez Bałuty, tak tutaj część postaci przez Peru sobie spaceruje. Mamy jeżdżenie po Nowym Jorku kradzioną taksówką bez tablic rejestracyjnych. Nie, no nikt się nie skapnie, nikt nas nie zatrzyma. I to nie jeden przejazd, nie, tylko takie jeżdżenie przez jakiś tam czas kradzioną taksówką, nie, bo jak zdejmiemy blachy, no to nie ma numeru bocznego i w ogóle nikt się nie skapnie w ogóle, nie, że jeździmy bez blach. No spoko, mamy płód podsłuchujący matkę, mający wspomnienia właśnie z ciąży. Mamy faceta, który opiekuje się ciężarną i przyjmuje pod dach zbiegów poszukiwanych przez policję. Mamy wybuchające pod wodą fajerwerki. Jeszcze sporo innych takich rzeczy, które są na tyle absurdalne, że wybijają, nie? Że sprawiają, że zamiast jakoś próbować wczuć się w sytuację bohaterów, to ja autentycznie po prostu kręciłem głową i sobie myślałem, Jezu, jak to jest głupie, jak to jest bez sensu, tak? Jak to jest niewiarygodne. I ja wiem, że to jest superhero, nie? Ale to nie chodzi o to, że facet chodzi po ścianach, bo ma pajęcze moce, tak? W to jestem w stanie uwierzyć, ale w te akcje z taksówką, tak? Czy ten wypad do Peru, w to nie jestem w stanie uwierzyć, to jest problem. No ale dobra, nieważne. Podsumowując, tak? Kończąc to nagranie, młoda Madame Web, tak, czyli jeszcze Cassandra Web, nie jest ani sympatyczna, ani ciekawa, jest odludkiem i to nie jest niczym uzasadnione. Jej podopieczne są zbuntowanymi i rozpieszczonymi nastolatkami, które mogłyby być sympatyczne, mogłyby nas jakoś do siebie przekonać, ale nie zdążą. Jej przeciwnik nie ma charakteru, krztyny, kurczę, odrobiny charakteru nie ma. Scenariusz jest drętwy, jest pocięty, niezbyt logiczny. Te dograne dialogi, prawdopodobnie dograne dialogi, brzmią momentami fatalnie i są też jak gdyby źle zmontowane. Nawet ten lip-sync jakby nie zawsze był w porządku. To nie tak, że wiecie, przez pół filmu, ale nadal, no to nawet jak w dwóch scenach się pojawia, no to jest mega dziwne, tak? To jest film kinowy. Kurczę, zapłaciłem pieniądze, poszedłem do kina i dostaję coś takiego, film za ileś tam milionów, tak? No ale przynajmniej nie jest tak ciemno jak w Morbiusie, żeby nie kończyć pesymistycznie. To nie jest najgorszy film tego. Znaczy w sensie na etapie lutego okej, okay, no to był słaby film, jasne, ale no nie wydaje mi się, że to był najgorszy film tego roku. W sumie ostatnio widziałem Rickiego Stanikiego i w sumie nie wiem, czy nie był gorszy. Musiałbym się zastanowić, no ale na pewno nie był lepszy jakoś szczególnie mocno i do końca roku na pewno będą gorsze filmy w kinach. Nie wiem, będą te sequele Puchatka, Krew i Miód na przykład, wszystkie, zakładam, że one są robione po kosztach i jak nie wszystkie, to przynajmniej część z nich będzie kiepska mocno. No ale dobra, no chwalić tutaj też nie ma co. Madame Web 3,8 na 10 na IMDb zebrała. Co ciekawe, sprawdziłem Morbiusa i ma 5,2 na 10. Ja wiem, że 5 to nie jest wysoka ocena, to nie oznacza dobrego filmu, ale to był fatalny film. Moim zdaniem Morbius chyba był gorszy jednak od Madame Web, bo tam nawet tego potencjału za bardzo nie widziałem. Tam to, no to był kiepski film i kiepsko się oglądało w kinie przez to, że był tak czarny, tak mroczny, nie? Że tam ten green screen to był momentami po prostu jakąś czarną plamą i tyle. A w Madame Web jest przynajmniej, nie wiem, te 15 minut filmu w środku. 15 minut prawie dwugodzinnego filmu, więc tak bądźmy uczciwi. Też żeby nie było, że jakoś zachęcam, polecam czy coś. Szkoda, bardzo szkoda, bo to też słyszycie, nie? To nie jest tak, że ja chcę się jakoś poznęcać, właśnie tak wbić się w ten nurt YouTube'owy, żeby tak jechać po tym filmie, że najgorszy w ogóle Disney to zło, Marvel to zło. Nie, ale decyzje tutaj producenckie i studyjne, powiedzmy, na pewno były fatalne, tak? No to widać, ale mi szkoda Madame Web, dlatego że w Venomach widziałem potencjał i tworzenie Spider-Verse bez Spider-Mana, ale w oparciu o ciekawe postacie z komiksów, których jest cała masa, tak? W komiksach o Spider-Manie i z Wally, i gdzieś tam kumpli, tak? Pomocników Spider-Mana, którzy mogliby mieć swoje ciekawe historie, to mogłyby być też filmy gatunkowe, właśnie romansujące z różnymi gatunkami w sumie. Coś takiego bym chętnie pooglądał, nie? I to nie musiałoby się nawet spajać w jakieś mega spójne uniwersum, tam mogłyby być jakieś drobne smaczki, gdzieś tam, wiecie, na marginesie jakieś easter eggi i to też by było spoko. Albo nawet mogłoby ich nie być, to mogłyby być zupełnie osobne filmy, po prostu pokazujące ciekawe, gatunkowe, rozrywkowe opowieści. Na coś takiego liczyłem i pierwszy Venom i drugi do mnie trafiły i humorem, i akcją. A potem Morbius mnie wykończył psychicznie i teraz Madame Web nie wykończyła mnie, ale zasmuciła. Ja wiem, że to jest słaby czas w ogóle dla kina superhero, bo inne filmy i te z MCU, i z DCCU, one też są kiepskie, tak? W ubiegłym roku, znaczy w najlepszym wypadku są ok, tak? Do przeżycia, ale nie było żadnej rewolucji. Strażnicy Galaktyki byli spoko, ale ja też się nimi aż tak nie zachwycałem, jak niektórzy recenzenci. Więc ja widzę mocną tendencję spadkową ogólnie i szkoda, myślałem, że Sony z tych około Spider-Manowych filmów zrobi coś fajnego, właśnie będzie się wyróżniał in plus, tak, to nie będzie jakoś mega ambitne, to nie będzie pomysł na gigantyczne uniwersum, tylko po prostu będą spoko, fajne, rozgrywkowe filmy, które dają frajdę, a wychodzi na to, że jednak nie i boję się co z tymi kolejnymi, tak, które tam planują, a tych planów też jest cała masa, nawet nie wiem, które są aktualne. No ale nie zapowiada się to najlepiej niestety. Tą smutną myślą zakończę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć.
You finished?
That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
It's over.
Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.